Słuchacie wojewódzkiej bazy okrętów podwodnych.
Wojewódzka baza okrętów.
Na pamiątkę czołgistów, którzy przerwali silne oblężenie przedgórza Karpat aż do Kapiszowa, w czym pomogli rozbić siły faszystowskie i objąć wyjście z Karpat. Przełęcz Dukielska w czasie II wojny światowej była strategicznym miejscem, przez które przeprawiały się wszystkie ciężkie wojska. Zostały liczne pamiątki i pomniki w postaci dział, samolotów, czołgów. Jesteśmy właśnie tutaj przy drodze do Świdnika. Jest pomnik z dwóch czołgów. Jeden z nich to prawdopodobnie Tygrys z Krzyżem Czarnym, a drugi jest to czołg z Gwiazdą, czyli wojsk radzieckich. Natomiast co do technicznych zawiłości, to musimy dopiero porównać to z jakimiś fotkami czołgów w internecie, albowiem mogą to być składaki, z tego co wiem, bo na pomniki to nieraz się robi składaki, że nie są to czołgi faktyczne, tylko na przykład podwozie jest od czegoś innego, a wieża strzelnicza jest od czegoś innego. Dobrze, można wejść na czołg. Papciu, zapraszam cię. Ok, uwaga. Opa. Boje w Udoli Smrti, czyli bitwa w Dolinie Śmierci, 25-27 wrzesień 1944 roku. Krajne Cierno, Ladomiżowa, Kapiszowa to miejscowości, w okolicy których właśnie tutaj odbywały się te wszystkie bitwy. Dobra, armada czołgów, dywizja strzelecka, dywizja piesza. Mapka to na pewno do znalezienia w internecie. Zobacz, widzisz tą wieżę tam? To jest właśnie ta wieża po naszej stronie. Całą Przełęcz Dukielską widzisz stamtąd. Kurczę, widzisz, wszystkie naboje pozabierali. Tak to byśmy postrzelali sobie, ale tylko...
Dwa nie wypały.
Wszystkie naboje pozabierali.
Kapką się pokręcić nie da.
No. To tutaj tego jest pełno. Tak, proszę Państwa, jesteśmy właśnie w Dolinie Śmierci za miejscowością Kapiszowa. Bardzo ciekawa sprawa, pełno czołgów, co będzie widać na fotkach. Ja się troszkę schronię, bo wieje odrobinę wiatr. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja tu widzę sześć czołgów przynajmniej w najbliższym zasięgu naszego wzroku. Szósty jest tam za drzewkami.
Uwaga, szukam szóstego czołgu.
Tak,
widzieliśmy go, jak podjeżdżaliśmy.
Wytęż wzrok i znajdź 25 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki. Ciekawa sprawa odnośnie rolnictwa tutaj na Słowacji, bo ja widziałem, że buraki, że kapusta, że kukurydza, prawda, że słoneczniki, ale nie widziałem w Polsce, żeby ktoś sadził czołgi, a tutaj widzę, że bardzo sprytni są rolnicy słowaccy. Ciekawe, czy dostają jakieś dotacje unijne na to? Jak myślisz, papciu?
Myślę, że to w ramach takiego projektu Innowacyjna Gospodarka.
O, to by się łapało bardzo ładnie, oczywiście. No dobrze, to co, podejdźmy może bliżej.
To jest jednocześnie rolnictwo i produkcja.
Oraz kultura i historia, to jest...
Sadzisz minę, rośnie czołg.
Ty wiesz, co oni tymi czołgami robią? To nie jest, to jest niebyle co.
Idziemy sobie po takim Muzeum Historii Wojska, Wojny.
Muzeum II wojny światowej i doliny właśnie tej w Dukli, Przełęczy, Doliny Śmierci.
Masa takiego sprzętu. Zresztą cisza i spokój, prawda? Ludzi.
Tak tu jest, tak tu jest zawsze, kiedybyś nie przyjechał. Praga, 9 maj 1945. Wszczecin, 5 maj 1945. Ostrawa, Żilina, 30 kwiecień 1945. Liptowski Mikulasz, 4 kwiecień 45, Poprad, 23 stycznia 45, Jasło, 15 stycznia 45, Świdnik, 19 stycznia 45, Wyżny Komarnik, 8 październik 44, Dukla Krosno, 11 wrzesień 44, Biela Cerkiew,
4 stycznia 44, Żabkow, 16 stycznia 44, Czerniowce, styczeń 44, Kijów, 15 listopad 43, Sokołowo, 8 marzec 43 i Burzuluk, luty 42. No tak to wygląda. Więc tu wiele nie wiemy więcej.
www.vhu.sk to jest strona Muzeum Historycznego II Wojny Światowej w Świdniku.
Wojenskie.
Tak jest. Museum of Military History. www.vhu.sk Historia wojenna Słowacji w latach 1914-45. Ruszamy dalej. Jest pomnik, tam papciu, za tym muzeum z tyłu jest ten, to co na dole masz po lewej stronie, jest ten pomnik, tam jest wielki cmentarz wojskowy. No tutaj jest centralna ekspozycja, czyli pod dachem tej budowli jest muzeum. Zobaczymy, czy jest czynne, czy można wejść. Ten pomnik to jest tutaj też przy samej granicy z Polską. I poniżej, na ostatnim zdjęciu, to jest właśnie ta wieża widokowa na całą Przełęcz Lukielską. Tam jakiś ciekawy ludek.
Tak, właśnie patrzę.
Podejdźmy do ludka. Co to za jegomość? To jest chyba z tłumików starych. Takie u nas też się buduje. A może to jest przedstawiciel tutejszej, proszę ja ciebie, miejscowej kultury. No ludzik jest ciekawy, ciekawy jest. Pyka sobie fajeczkę. Jakieś buteleczki, tak jest. Dobra, podejdźmy może w kierunku tych eksponatów. Słuchaj, co tu można? Tu można sobie tak po prostu wejść, nie ma ogrodzenia. Próbujemy, tak?
To wygląda. Nie wiem, nas ktoś zastrzeli z karabinu.
Nie mają naboi, widziałeś tam w tamtym dziale, nie było naboi wcale, także... Co widzimy, papciu? Widzimy kilka dział. Działa o kalibrze 220 mm, 152 mm. Działka z zapewne produkcji radzieckiej. Samolot transportowy produkcji radzieckiej.
Cztery czołgi.
Transportery opancerzone do przewozu tychże dział. Działka na oponach Barum 1250x200 na bliźniakach. Mają specjalny taki holownik. Po rozłożeniu ten holownik zostaje. Takie ramiona, zastrzały takie do tyłu się rozkładają i dział jest gotowe do akcji.
I te wszystkie czołgi, wszystkie wozy, to wszystko jest wmurowane w takie betonowe płyty. Tutaj ktoś chciał sobie sprawdzić
jakość gumy.
Jakość gumy, jak wytrzymał, jest ten bieżnik, prawdopodobnie nożem albo jakimś innym.
Zabrał sobie na pamiątkę.
Ostrym urządzeniem próbował się dostać, może próbowali przebić tą oponę.
W sumie plac jest nieogrodzony, można do niego śmiało mieć dostęp. Nie trzeba płacić biletów. Obok są bloki mieszkalne. Tak to wygląda.
Kilkanaście metrów dalej budynek tego muzeum, przy którym jesteśmy. Bardzo ciekawe, to jest rozwiązane architektonicznie. Taki spodek, węższe u spodu i szersze u góry.
O, taki dysk. Podejdźmy jeszcze tam, a później może uda nam się wejść do muzeum, zobaczyć co tam dalej. Samolot, tu gości jakiś. No, podejrzewam między 20 a 30 metrów, ze sporą dość rozpiętością skrzydeł. Dwusilnikowe silniki pod skrzydłami.
Wymalowane po raz wtóry, widać odłażące płaty.
Gwiazda radziecka, od góry zgnita zieleń, od dołu taki po prostu błękit.
Błękit Paryża, wiesz co jest błękit Paryża?
Tak, błękit Paryża. I niestety...
Nie, bo błękit Paryża jest inny oczywiście.
Oczywiście, że tak, ale pojąłem dowcip. Tutaj mamy kolejny jakiś taki transporter opancerzony. Bardzo sprytną ciężarówkę, to warto sobie zrobić fotkę. Ciekawe jak on jeździł, jak on ma opancerzone szyby z przodu blachą.
Ja
a, to jest wyrzutnia taki... rakiet, widzisz?
Tak.
To jest wyrzutnia rakiet. Zobaczmy z tyłu, jak te rakiety wyglądają.
Ja podejrzewam, że ten przestrzał taki między jednym kawałkiem blachy, a drugim kawałkiem blachy, to był ten prześwit, przez który patrzono. Zresztą to chyba jest podnoszone.
No, całości... tak powinno być, na połówki, tak.
W całości i w elementach.
Blaszka taka dosyć solidna, bym powiedział, trochę grubsza niż w samochodach dzisiejszych. Obsługa na korbę, prawda, wyrzutnia rakiet.
A jeżeli bierzemy pod uwagę Deutico, to dwa razy grubsza.
Dokładnie. Cóż tutaj jeszcze, jest to zdecydowanie sprzęt produkcji radzieckiej, opony 8,25x20, i po rosyjsku napis model K10. Model K10. 16 rakiet można wyrzucić w powietrze, wynieść z tego samochodu z wyrzutnią rakiet. Samolot potężny. Ale żeby tak papa mieć czołg pod blokiem, to już jest przegięcie. Nie za wielką ma średnicę lufy ten czołg. Też podejrzewam, chociaż nie, ona jest gwintowana. Także nie jest to dołożone bodaj co. Coś to może być za czołg, zobaczmy. Radziecki czołg T-34, waga 32 tony, uzbrojony w działo 85 mm oraz dwa karabinki 7 i 6 mm. Obsada, czyli załoga 4 do 5 osób, maksymalna prędkość 55 km na godzinę. Czołg oczywiście produkcji radzieckiej, T-34, to właśnie tak wyglądał Rudy 102.
Czyli Simpsonem można przegonić taki czołg, tak wyglądał Rudy? To takie ubogie działo.
Ale coś tam, coś tam dawało rady. Przepał takiego czołgu to jest tam kilkaset litrów ropy na godzinę. Tu jest ciekawszy czołg.
O, tutaj widać, że już ruda ten czołg pożera.
No stąd właśnie nazwa Rudy 102.
Rudy 102, tak. Rdza. W ogóle w środku włożone drewno. To chyba...
Trochę z blachy, trochę z drzewa. Wiesz, taka...
tak robili w tamtych czasach czołgi.
Po całym blokiem jest czołg. No, ciekawa sprawa, ale można mieć. Przynajmniej, wiesz, nikt ci nie podskoczy, nie? I tak to wygląda. Żadnego ogrodzenia. I Rudy 102.
I Rudy. Ruda 102. Tak, dla młodzieży na ławce staliśmy się atrakcją.
Kolejna maszyna, oczywiście radziecka, która brała udział tutaj w tych bitwach, to jest SD-100. Rok produkcji 1944, waga 31,6 tony, prędkość maksymalna 50 km na godzinę, maksymalny zasięg działa 15,8 km. No tutaj już jest trochę dłuższa lufa, trochę większe działo. Wygląda to bardziej jak taki, jak taka amfibia niż czołg. Widać, że działo jest dużo, dużo potężniejsze niż w tym T-34. Bardzo niski środek ciężkości, grube opancerzenie. No, 15 km to mogło narozrabiać takie coś, powiem ci.
Tak, czołg mniejszy od Rudego.
Mogło narozrabiać.
Działo jednak bardziej potężne. No i można było coś takim czołgiem zdziałać, rzeczywiście. Jeżeli zasięg taki daleki, to można było dostać kulkę i nawet nie wiadomo z której strony i od kogo.
No widziałeś tam na tych górkach, jak popatrz, jak goście wyłaniali się z przełęczy, to praktycznie to była taka wojna z dystansu. I tutaj naprawdę zaciekłe musiały być te walki.
Tak, tak, tak. Gdy byliśmy w Dolinie Śmierci, to właśnie te czołgi są w taki fajny sposób rozstawione, że gdy patrzy się w drugą stronę, czyli w tą stronę, z której potencjalnie wróg mógł nadjechać, to te czołgi właśnie dość spory zasięg miały i no i mogły narobić biedy.
One tam właśnie są w takim no, strategicznym rozstawieniu, takim jakby właśnie bojowym. Będzie widać na zdjęciach pod podcastem, jak właśnie zajmują pozycje, z których bardzo dobrze widać całą okolicę i na pewno można było w dość krótkim czasie dosięgnąć przeciwnika ogniem. Wszystkie radzieckie maszyny i wyposażenie są w kolorze takim ciemnozielonym, natomiast maszyny niemieckie, tutaj mamy ich akurat tylko dwie, jedno działko, jakiś malutki transporterek, są w takim szarym kolorze, szarostalowym, oczywiście z krzyżami. Podejdźmy zobaczyć, co to za sprzęt z tych niemieckich. Chyba, że jeszcze odczytamy, co to za działo jest tutaj, prawda? Może nam się uda.
Wstąpiłem na działo. 200 armat grzmiało.
Sowieckie działko. Kaliber 85 mm, a więc też chyba przeciwczołgowe. Ma maksymalny dostrel, czyli maksymalny zasięg działa 10 230 metrów. A, przepraszam, maksymalny zasięg do góry, wzwyż 10 km, maksymalny zasięg w dal 15 650 metrów, czyli 15,5 km ponad. jest to zarówno działo przeciwlotnicze, jak i przeciwczołgowe.
Czyli gdyby to działo stało naprzeciw tamtemu czołgowi, to tamten czołg miałby większe szanse o 150 metrów.
Tak, zobacz, ono jest w pełni mobilne, bo masz 4 koła, nic się tutaj nie odczepia, tylko wystawia się tak jak w windach, powiedzmy w tej chwili, jak w zwyżkach, czy jakichś podnośnikach samochodowych, wystawia się takie boczne.
A spójrz tutaj, jak paruchy. Jest... podejrzewam, że to jest urządzenie, którym oni sobie ustalali odległość.
Tak, na pierścieniach jest to wszystko zrobione.
Kierunek strzału. No, oczywiście.
Jest to zniszczone.
Tak, no my nie możemy tego ruszyć, ale...
Ale faktycznie w pełni mechaniczny komputer, taki żyroskop, gdzie są podziałki. Trzeba to zrobić zdjęcie temu. Na pierścieniach takich fajnych, chromoniklowych, znajdują się podziałki, na podstawie których określana była odległość i wysokość i azymut strzału. Wszystko na korbki się poruszało. Niektóre korbki jeszcze odrobinę dadzą się obrócić, ale to wszystko jest tak stare. To były zegary, widzisz, na których też zapewne coś się wyświetlało, jakieś parametry. Natomiast no,
w tej tak, chwili wysłużone siedlisko.
Jest to już zbyt stare. Natomiast można sobie usiąść, prawda, tutaj. O, tak siedział strzelniczy.
Tak,
tutaj
właśnie.
Miał namiary, właściwie on nic nie widział, tylko patrzył sobie na...
Paweł właśnie siedzi za działem, będzie za chwilę strzelał do matki z dzieckiem. Zróbmy mu zdjęcie.
Na podstawie przyrządów i podawanych przez kompanów danych korygował linię strzału. Tutaj zauważ, ten pierścień obrotowy też ma podziałkę ze stopniami, czyli tam 20 stopni w prawo, ileś tam minut, wysokość, azymuty. I na tej podstawie oddawał strzał. Dobrze, spróbuję zejść.
Czyli nie będziesz strzelał jednak do matki z dzieckiem? Słuszna decyzja.
Weźmy do tych niemieckich teraz, patrzcie, i to by było na tyle chyba. To jest taki samochód, można by powiedzieć, prawie że...
Nic charakterystycznego z zewnątrz, wszystko schowane...
Taki trochę futurystyczny, no, gąsienice.
Batmobil. Taki niemiecki Batmobil.
Bardzo obniżony dach, z przodu koła. Nie wiem, co to jest. Służyło na pewno do przewozu właśnie lekkiej artylerii.
I to jest pole do popisu dla tych, którzy orientują się w temacie.
Nowe zdjęcie będzie pod podcastem. Szkoda, że to muzeum nie daje tutaj tablic, bo to byłoby interesujące. Ale pewnie, wiesz, prawni, kurczę, wyjadacze i tak wiedzą, co to jest.
Podejrzewam też, że cała atrakcja dla tych ludzi tkwi w tym, żeby odkrywać, co jest co, szukać.
No, oczywiście baru.
Zresztą o czym mówimy, tu przyjeżdżają pasjonaci, którzy wiedzą.
Gąsienice, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kół. Jedno napędowe z przodu. I coś tu możemy odczytać. Vorwerk. 4,5 na... No, to już nie zobaczymy. Na 479 na 550. Z pewnością technologia niemiecka. Solidne wykonanie. Szary kolor. Tutaj zobacz, jest włas. Bardzo gruba stal. I
wchodzili tyłem, tak.
Szalenie gruba stal. No i tak to wygląda. Zobaczmy, jakie działo za tym było troczone. Za tym lekkim transporterkiem. Lekki to nie jest pewnie, bo skoro tamto cudeńko waży ile? 17,5 tony? 30 ton? To taki samochodzik musiał ważyć pewno ze 4 do 6 ton z takim opancerzeniem, które miał na sobie. Tu tak. Są fajne opony.
Słowacka młodzież sobie wykorzystuje samolot jako palarnię.
Pędzlem malowane, tak. I tu podobna sytuacja, czyli dwa koła odczepiane do przewozu działa, z przodu dwa koła stałe, te ramiona, które się rozkładają tak, żeby trochę zmniejszyć siłę odrzutu, żeby działo zaparkować do strzału. I działo niemieckie, no trochę innej konstrukcji wyraźnie niż te działa radzieckie. Krótka lufa, aczkolwiek bardzo duży kaliber, zobaczmy. Działo na amortyzatorach, które niwelują odrzut. sensory piórowe bardzo potężne i kaliber, tak jak tam było, 220 mm, to tutaj jest co najmniej 250. Gruba, krótka rura, bardzo na pewno bolesna dla przeciwnika, z potężnym, jak sądzę, odrzutem, z bardzo głośnym wystrzałem. Dobra.
To trzeba powiedzieć, że ten niemiecki sprzęt jakby troszeczkę bardziej dostojnie wygląda.
Taki zdaje się być solidniejszy z grubej
naprzeciw tego rosyjskiego, chociaż ten rosyjski również budzi respekt.
Ciekawy. No i ostatnia rzecz, o której nie mówiliśmy jeszcze, to taki jakby czołg z jakby dźwigiem, prawda? Taki transporter z dźwigiem.
Tak, czyli na przykład Sasza z Maszą się zakopali gdzieś w błocie, podjeżdża...
Wania, podaj mnie sznur.
Dokładnie.
Wyciągnij.
Wyciągają to co trzeba. No chociaż z drugiej strony to ciężko powiedzieć, do czego to było. Mówi na przykład...
Jakiś wiesz... Do zadań specjalnych w każdym razie, tak to nazwijmy. Niemcy mieli dużo solidniejszy sprzęt z wyglądu i faktycznie taki bardziej pancerny. Ale sam, wiesz, zobacz, że samo też jeszcze abstrahując sterowanie tymi działami. Tutaj w tym niemieckim dziale była właśnie ta podziałka, precyzja. Nie, to w tamtym ruskim było. W tamtym dużym ruskim. A tutaj tak. jak było sterowane to działo, zobaczmy. Nie wiemy, czy to wszystko jest kompletne. Prawdopodobnie może być zakompletowane, ale tutaj najprawdopodobniej było jeszcze stanowisko dla strzelniczego. Tutaj te wszystkie korby, których brakuje i no i tutaj mamy zdekompletowaną tą maszynę, jak widać.
No, zdecydowanie nie celował za pomocą własnego oka.
Dokładnie.
Żegnamy się z muzeum.
Słuchajcie podcastu Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych. Pamiętaj, żeby odwiedzić stronę pod adresem www.wojewodzkabazaokrętowpodwodnych.blogspot.com, gdzie znajduje się masa ciekawych informacji i uzupełniających odcinki audio. Możesz też ocenić i skomentować poszczególne audycje lub skontaktować się z autorem podcastu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.